Okej, za momencik będzie się wyświetlać tutaj prezentacja tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, na czym będziemy się zastanawiać, ponieważ w trakcie ostatnich tygodni i myślę, że jeszcze przez najbliższe, może dwie niedziele, mówimy na temat, w czym jesteśmy odpowiedzialni w całym naszym życiu. I całą tą serię zatytułowaliśmy odpowiedzialni. Oczywiście tych rzeczy jest mnóstwo i nigdy nie da się jakby w jednej serii kazań wyczerpać tematu, ale wierzę w to mocno, że kiedy nasze serca są otwarte na to, co Duch Święty chce do nas mówić, to w naszym życiu na dany czas Bóg jest w stanie wyczerpać na tyle temat, żebyśmy mogli go przyjąć, żebyśmy mogli go przetrawić, wprowadzić w życie, dokonać pewnych zmian w swoim życiu, dokonać może zweryfikować nasze pojęcie Boga, nasze zrozumienie Boga, ale też zmienić coś w swoim zachowaniu, zmienić coś w tym, co po prostu dzieje się w naszym życiu. I to jest też niezwykłe, że Bóg, wierzę w to mocno, prowadzi cały Kościół w takim konkretnym, jednym celu i kiedy przemawia przez te kazania w niedzielę, to wiele osób mówi, że dokładnie to jest to, o czym Bóg do nich mówił w tygodniu. I to jest fascynujące, ponieważ właśnie o to chodzi. Jeżeli Bóg coś do ciebie przemawia w tygodniu i potem słyszysz to podczas niedzielnego spotkania, podczas tego nabożeństwa, no to jest właśnie niezwykłe i to jest to niesamowite Boże działanie, które często skleja się w taką jedną całość w naszym życiu. I dziś będziemy chcieli dotknąć tematu, że jesteśmy odpowiedzialni za naszą hojność, że jesteśmy odpowiedzialni za to, czym przyszło nam zarządzać w naszym życiu. Za wszystko, co Bóg tobie daje, za wszystko, co masz, za pieniądze, za wszystko, co masz w kwestiach materialnych, ale i niematerialnych. Dotkniemy tego tematu w jaki sposób? Też nie jesteśmy go w stanie dotknąć całego. To jest bardzo obszerna dziedzina. I Boże Słowo jest niesamowite, ponieważ kiedy by przeczytać Biblię pod kątem tego, co Biblia mówi na temat dawania, co Biblia mówi na temat otwartej dłoni, na temat otwartego serca, na temat otwartego umysłu, na temat otwartego serca wobec ludzi, do tego, aby dawać, to tego jest naprawdę mnóstwo. I cała Biblia krzyczy na temat jeden, że Bóg jest tym, który uwielbia dawać, który uwielbia tobie i mi dawać i wypełniać nasze życie swoimi darami. I to jest niesamowite, ponieważ możemy wyciągnąć ten Boży pierwiastek i zaszczepić go w swoim życiu. Możemy z Bożego serca wyciągnąć coś, co dotknie naszego serca, aby przemienić swoje życie, aby być człowiekiem bardziej hojnym, aby być człowiekiem, który nauczy kochać się, obdarowywać, nauczy czerpać przyjemność z dawania, a nie tylko z brania. I to jest niesamowite, ponieważ i ty, i ja jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby być hojnym. I ty, i ja jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nauczyć się przemieniać swoje serce, przemieniać swoje wnętrze, przemieniać swoje myślenie, aby stawać się coraz bardziej hojnym, aby chciwość i samolubstwo, które jest w sercu każdego z nas. Bo ja wiele razy doświadczam w moim sercu takiego momentu, kiedy czuję, że jestem chciwy, że jestem może zbyt samolubny. I ty i ja potrzebujemy przemiany serca, potrzebujemy przemiany wnętrza do tego, aby stawać się jeszcze bardziej hojnym człowiekiem. I uwierz mi, że nie chodzi tutaj o pieniądze, ponieważ są ludzie, którzy są ubodzy i są chciwi, i są ludzie, którzy mają wiele i są chciwi, i są ludzie, którzy są ubodzy, którzy nie mają wiele, ale są bardzo otwarci i są bardzo hojni, i są ludzie, którzy są bogaci, majętni, którzy mają wiele i są również bardzo hojni. I to jest niesamowite, że kiedy czytam Boże Słowo, to czytam o historii ludzi, którym nic nie brakowało. Ale kiedy czytasz historię Józefa i Marii, to zastanawiasz się, w jakich okolicznościach urodził się Jezus i kiedy jesteś świeżym rodzicem, tak jak na przykład ja, to kiedy czytasz sobie to im naprawdę wiele brakowało. Oni nie mieli pampersów w wersji premium, oni nie mieli tych wszystkich fantastycznych chusteczek, oni nie mieli tych wszystkich fantastycznych świecidełek, tych wszystkich zabaweczek, oni nie mieli tego wszystkiego, co teraz ludzie pragną mieć, ponieważ wydaje im się, że właśnie to jest potrzebne, że właśnie to jest niezbędne. Kiedy czytam historię Dawida, to nie widzę, żeby jeździł świetnym, wypasionym samochodem. To nie widzę, żeby mieszkał w... był taki sezon w jego życiu, kiedy mieszkał w pałacu jako król, ale nie widzę, żeby w całym swoim życiu jego życie było przepełnione luksusem i bogactwem. I być może tak jest w twoim, być może tak jest w moim życiu czasem, że nie widzimy pewnych rzeczy, ale naprawdę Bóg jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby na tyle, żeby nic nam nie brakowało. I czasami wydaje nam się, że brakuje nam tak wiele. Czasami porównujemy się z innymi ludźmi i myślimy sobie, jak wiele mi brakuje, jak bardzo chciałbym, żeby ta karta była nieograniczona, jak bardzo chciałbym, żeby ona była nieograniczona. Ale uwierzcie mi, kiedy dzisiaj zalogowałem się na swoje konto, kiedy wiedziałem, ile mogę wybrać z tej karty, to nie było wiele. To naprawdę nie było wiele, ale wiedziałem, że to niewiele mogę wyciągnąć i mogę zainwestować coś, ponieważ jest coś ważniejszego w moim życiu niż tylko zaspokojenie swoich zaścianki, zaspokojenie czegoś, co może sprawić, że będę się z tym lepiej czuł albo że będę lepiej wyglądał, że mogę zainwestować w coś więcej. I ty i ja potrzebujemy nauczyć się zerwać z chciwością, z samolubstwem po to, aby nauczyć się dawać, po to, aby mieć otwarte serce. I kiedy myślałem miałem niewiele czasu, żeby przemyśleć ten temat, żeby zastanowić się, ale tak konkretnie, ale ostatni czas to był moment, kiedy chorowałem, kiedy w tamtym roku dopadło mnie choróbsko, przez 3 miesiące byłem dość mocno ograniczony i wyłączony również zawodowo. Kiedy jesteś wyłączony zawodowo, to automatycznie jesteś delikatnie odcięty od pieniędzy, tak? To jest absolutnie naturalne i normalne. I część osób z tego kościoła po prostu dzwoniło do mnie i pytało się, czy mogą się pomodlić, ale też się pytało, czy starczy mi na życie. I to było niesamowite, to było niezwykłe, ponieważ mogę się to rzucić, że właśnie w takich momentach my potrzebujemy pomodlić się o kogoś, ale czasem potrzebujemy też coś dać. Czasami potrzebujemy dać oprócz modlitwy coś materialnego. I to jest niezwykłe, ale chcę wam powiedzieć, że musiałem rozprawić się z tym, aby modlić się i walczyć o to, aby stać się człowiekiem zdrowym. I dziś czuję się absolutnie zdrowo, przybieram na wadze, czuję się coraz lepiej. Natomiast w tej całej chorobie diabeł próbował zaatakować mnie jeszcze drugim dnem i męczyć mnie myślami, że jeśli teraz jestem chory, jeśli teraz jestem wyłączony z biznesu, który prowadzę, jeśli teraz jestem wyłączony z pracy, której oddaję zdecydowaną większość czasu mojego życia, prawda jest taka, że nie oddaję całego serca tej pracy, bo moje serce chce być blisko Chrystusa i chce służyć Bożemu Królestwu, ale większość czasu poświęcam właśnie temu. Chociaż nie jest to moim najwyższym priorytetem, to poświęcam temu najwięcej czasu i teraz diabeł próbował zaatakować mnie i sprowadzić moje myślenie na takie tory, no teraz ci absolutnie nie wystarczy. Zacznij zastanawiać się, czy może ktoś nie jest tobie dłużny jakichś pieniędzy i może powinieneś oskubać kogoś z tego, co kiedyś komuś pożyczyłeś. Może powinieneś zaprosić kogoś na obiad, kto jest majętny i pokazać mu w taki delikatny sposób, że chyba jednak będzie ci brakować i może wzbudzisz z nim litość i ta osoba pomyśli sobie, okej, dam mu te paręset złotych, po to, aby mógł przeżyć. Więc takie myśli mogą się pojawić czasem w naszym życiu. I diabeł próbował atakować moje serce i zacząłem się martwić, zacząłem się troszczyć o to, z czego będę żyć w najbliższych miesiącach. Zacząłem zastanawiać się bardzo mocno, czy aby na wszystko mi starczy pieniędzy. Zacząłem czuć ogromny ciężar odpowiedzialności za swoją rodzinę, za swój kredyt, za swoje mieszkanie, za swój samochód, za wszystko, co otacza mnie. Zacząłem czuć się podle z tym, że może zabraknie mi pieniędzy, aby przyjść do kościoła i móc pobłogosławić kościół. I to było chore, to było prosto z piekła. Ponieważ Bóg mówi o tym, abym szukał Bożego Królestwa, a On się o resztę zatroszczy. I to, co musiałem zrobić w swoim życiu, to nagle, pomimo, że może miałem mniej, może fizycznie na to patrząc miałem mniej, to był czas, aby zacząć dawać. To był czas, aby odblokować coś w swoim życiu, aby odblokować Boże błogosławieństwo nad sobą i to był czas, aby zacząć dawać. I potrzebowałem zweryfikować swoje serce, potrzebowałem zweryfikować swoje motywacje i o tym chciałbym dzisiaj chwilkę z wami się podzielić, ponieważ wierzę w to mocno, że jest to przekaz, który płynie z Bożego serca, który jest zapisany w Bożym Słowie. Jeśli on dotknie dzisiaj twojego serca, to naprawdę może wywołać niezwykłe zmiany, może wywołać coś niesamowitego, że odejdzie strach, że odejdzie zmartwienie, że odejdzie troska o to, co wydarzy się w przyszłości, ponieważ Bóg czuwa nad tobą, ponieważ Bóg jest z tobą w dolinach, jest z tobą w górach, jest z tobą w każdym etapie twojego życia, jest w każdym sezonie twojego życia. I to jest niezwykłe. I w Bożej naturze jest hojność, w Bożej naturze jest szczodrość, i w Bożym Słowie widzimy taką główną zasadę, która jest najczęściej przytaczaną zasadą w Bożym Słowie i najczęściej odmienianą przez różne przypadki, najczęściej, kiedy mówi się o dawaniu, to właśnie używa się tego fragmentu. I on jest zapisany między innymi w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale. Jeśli masz ze sobą dzisiaj Biblię, jeśli masz ją w wersji papierowej, elektronicznej, to kiedy otworzysz sobie Ewangelię Łukasza na 6 rozdziale, to właśnie w tym rozdziale będziemy głównie się poruszać, więc możesz sobie otworzyć, zaznaczyć te miejsca i od 30 wersetu w górę będziemy na tych fragmentach cię głównie bazować. To w 38 wersecie tego 6 rozdziału jest napisane krótko. Dawajcie, a będzie wam dane. Dawajcie, a będzie wam dane. I kiedy skoncentrujemy się na tych kilku wyrazach, to łatwo pokusić się o taką prostą interpretację tego tekstu, że Chrystus mówi w tym momencie o pieniądzach. Ale kiedy popatrzymy szerzej na ten fragment, kiedy cofniemy się kilka kroków do tyłu, kiedy spojrzymy 2 kroki do przodu, to zauważymy, że ta zasada dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia. Ponieważ błędnie byłoby interpretować, że Chrystus mówi tu wyłącznie o pieniądzach. To prawda, że mówi również o pieniądzach, ale mówi też szerzej o zasadzie, która dotyczy każdej części naszego życia. Ponieważ kiedy cofniemy się dwa wersety wcześniej, to możemy przeczytać, że bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. I dawajcie, a będzie wam dane. A więc kiedy cofniesz się kilka fragmentów, dosłownie dwa wersety wstecz, to zauważysz, że ta zasada oprócz tego, że dotyczy pieniędzy, dotyczy również miłości, dotyczy zrozumienia, dotyczy akceptacji, dotyczy cierpliwości, dotyczy przebaczania, dotyczy wszystkich tych emocji, z którymi tak często mamy problem, ponieważ żyjemy jako ludzie w społeczeństwie, żyjemy w rodzinach, żyjemy w jakichś przyjaźniach, żyjemy w jakichś miejscach pracy, w szkołach i potrzebujemy nauczyć się hojnie rozdawać też coś więcej niż pieniądze. Potrzebujesz nauczyć się być hojny i cierpliwy. Potrzebujesz się nauczyć być hojny, aby nie potępiać, aby odpuszczać, aby zrozumieć, aby dać komuś cierpliwość, aby okazać komuś miłość, aby pokazać komuś, że w życiu jest coś więcej niż ten jego problem, w którym dzisiaj tkwi, ale jest wspaniały Chrystus, który jest w stanie rozwiązać ten problem. I to jest niesamowite. Ta zasada dotyczy również pieniędzy, ale dotyczy też czegoś więcej. A więc skróćmy tę zasadę do prostej definicji. Zasada, cokolwiek dajesz, zostaje ci zwrócone. I co ciekawe, działa to w dwie strony. Za momencik to wszystko jeszcze rozbierzemy jeszcze bardziej na czynniki pierwsze, ale to za chwilkę. Ta zasada może się też może być zdefiniowana w taki sposób, że dokładnie zbieram w swoim życiu to, co zasiałem wcześniej. A więc konsekwencją tej zasady jest to, że najczęściej otrzymujesz więcej niż dałeś. Jeżeli dajesz komuś przebaczenie, kiedy ja miałbym jakikolwiek konflikt z Kubą, który siedzi dziś naprzeciwko mnie i ewidentnie byłaby to moja wina i Kuba postanowiłby mi przebaczyć, to jest niesamowite, ponieważ on dał mi przebaczenie, jesteśmy wolni, nasza relacja może pójść dalej, nasza przyjaźń może się dalej rozwijać, ale to, co otrzymał od Boga, to otrzymał przebaczenie i otrzymał nagrodę, którą jest wieczność w niebie. I to jest niezwykłe, bo na nasze życie musimy patrzeć z perspektywy troszkę szerszej niż ten sezon, niż twoja ostatnia wypłata, niż twoje saldo na koncie, niż to, co masz. Spójrz na to szerzej w perspektywie tego, co możesz mieć w wieczności, będąc w niebie. Spójrz na to szerzej, jak Bóg może użyć twoje życie bez względu na to, jaki jest twój status posiadania. A więc kiedy patrzę na ziarenko od jabłka, widzicie tutaj to jabłko i być może część z was zastanawiała się, czy dostanie to jabłko za moment, bo masz ochotę na jabłko. Nie wiem, czy w ogóle jest to widoczne tam z tyłu. Wiecie, moje palce mają taki problem, że ciężko mi jest utrzymać drobne rzeczy w dłoniach. A znacie zabawę w cienie, nie? A to jest ziarenko jabłka. Kuba, weź sprawdź i potwierdź, że to prawda. To nie jest słonecznik, skosztuj. Kuba skosztował i wie, że to nie jest ziarenko jabłka. I kiedy popatrzymy na to jabłko, to możemy zrozumieć prostą zasadę, że kiedy to ziarno zasadzilibyśmy, to plon, jaki zbierzemy po zasianiu tego ziarna, to nie będzie to, że Kuba zasieje to ziarno i nagle to ziarno da mu tylko i wyłącznie drugie ziarno, ale to ziarno zrodzi piękne drzewo, które będzie wyglądać ładnie, które będzie zachwycać swój piekteł, które na wiosnę będzie naprawdę pięknie wyglądać i które, kiedy będzie zadbane, które będzie podlewane, kiedy dbasz o tę zasadę, kiedy podlewasz ją w swoim życiu, mówiąc metaforycznie, kiedy dbasz o to, aby dawać i nie jest twoją motywacją, aby otrzymać, ale skupiasz się na tym, żeby dawać, to jest twój owoc. To jest twój owoc, który jest piękny, który jest pachnący, który możesz skonsumować. I kiedy patrzysz na to, to dokładnie jest tak, że kiedy zasiejesz małe ziarno, to nie otrzymujesz małego ziarna, ale otrzymujesz konkretny owoc. Otrzymujesz coś większego. I to jest wspaniałe, że Boże Słowo obiecuje tobie i mi, że kiedy dajemy, to może zostać nam oddane znacznie więcej niż to, co dałeś. I to jest fenomenalne. Jestem odpowiedzialny za motywacje, jakie kierują mną, kiedy chcę stać się hojny. Dzisiaj dotkniemy problemu naszego serca, dotkniemy problemu motywacji, ponieważ Największym problemem w kwestii dawania wcale nie jest to, czy ktoś ma dużo, czy ktoś ma mało, bo bez znaczenia, czy masz dużo, czy masz mało, możesz mieć problem z tym, aby podzielić się tym, co masz. A więc jestem odpowiedzialny za motywacje, które kierują mnie w kwestii, czy jestem, czy nie jestem hojny. Zasada dawajcie, a będzie wam dane, mówi o nagrodzie, a nie o motywacji. Zasada, aby dawać, ponieważ będzie nam dane, mówi o nagrodzie, jaką otrzymujemy. Przepraszam, mówi o naszych motywacjach, a nie o nagrodzie, którą możemy otrzymać. Jeśli patrzyłbym na ten kosz, który poruszał się tutaj po kościele, kiedy zbieraliśmy dziś pieniądze, na takiej zasadzie, że okej, dzisiaj wrzucam tam 1000 złotych, wierząc w to, że za tydzień otrzymam 10 tysięcy złotych, nagle jakimś cudem na moim koncie pojawi się 10 tysięcy złotych i moją motywacją byłoby te 10 tysięcy złotych, to wszyscy wiemy, że to jest chore. Ale jak często może być tak, że złapiemy się w naszym sercu na tym, aby dawać, będąc motywowanym nagrodą, a nie będąc motywowanym tym, że po prostu chcę dawać co do zasady, dlatego aby dawać. Dlatego kiedy Chrystus dał tą obietnicę, to powiedział też coś więcej. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. I to działa w obie strony. Kiedy sądzisz, zbierasz osąd na swoim życiu. Kiedy okłamujesz, to zbierasz to, że ktoś kiedyś może okłamywać siebie. Kiedy rozdajesz miłość, możesz doświadczać miłości w twoim życiu. I to jest niezwykłe, bo to działa w obie strony. I Bóg nie chce, abyśmy mieli wizję posiadania w naszym życiu. Bóg nie chce, abyś ty miał wizję posiadania i powiększania twojego majątku, ale chce, abyśmy złapali wizję rozdawania, abyśmy złapali wizję dawania. Jakub w swoim liście pisze, że kiedy prosimy i nie otrzymujemy, to dzieje się to dlatego, że źle prosimy, próbując zaspokoić swoje własne namiętności. I dokładnie tak jest, że czasami wydaje nam się, że czegoś potrzebujemy. Prosimy Boga, aby On nam to dał, ale motywacją jest to, aby to mieć i tylko i wyłącznie cieszyć się z tym, że to mamy i to jest fałszywa i zła motywacja. I kiedy popatrzymy jeszcze bardziej, na jeszcze szerzej na kontekst tego rozdziału, to zauważcie, co odkryjemy. Kiedy otworzysz ze mną ten sam rozdział, szósty rozdział Ewangelii Łukasza i kiedy pójdziemy jeszcze kilka wersetów wcześniej, to w 30 wersecie możemy przeczytać, że każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich dadzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobry, to cóż to wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. A więc kiedy popatrzysz na tę zasadę, aby dawać, ponieważ wtedy będzie nam dane, to spójrz szerzej na ten fragment, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby dawać i otrzymywać, ale Chrystus mówi coś więcej. I Bóg jest zainteresowany naszym sercem. I kiedy czytam Boże Słowo, to był zainteresowany sercem od początku człowieka, który stworzył. Ponieważ człowiek w historii, której czytamy Adama i Ewy, to czytamy o tym, że problemem Adama i Ewy był problem, który pojawił się w ich sercu. Że zapragnęli czegoś, co nie należało się im. Bóg dał im absolutnie wszystko, zrobił drobny wyjątek, ale ich serca zapragnęły tego, co nie powinno być dla nich. I jeśli zastanawiasz się, czy coś się zmieniło w ludzkiej naturze, to chcę ci powiedzieć, że na pewno nic się nie zmieniło. Jest coś niezwykłego w tym, czego nie możemy i to nas szalenie kusi. Mamy w swoim domu jeden taki regał, gdzie jest mnóstwo książek, a na dole w ukryciu za drzwiami jest drukarka. I moja żona wymyśliła taki patent, że te półki są ze sobą sklejone dość trwałym klejem i trzeba odpowiednio odhaczyć taki mechanizm, aby otworzyć, aby mieć dostęp do drukarki. I mój roczny syn wiedział, że tam jest coś fascynującego. Wiedział, że tam jest coś, co robi bwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww Wiedział, że tam jest coś, co jest czarne i co mruga, co robi bwf, gdzie wkłada się kartki i te kartki są nagle zamalowane czymś czarnym. I tak bardzo go to fascynowało, że chociaż Sara i ja mówimy mu nu, 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 to on uwielbia być i stać pod tym regałem i patrzy na nas i my mu mówimy nu, 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 ale on mówi bwf. I ten język komunikacji między nami dokładnie tak wygląda. I ja mu mówię, nie Samuelku, nie wolno. A więc jest coś fascynującego. I kiedy wczoraj była moja mama u nas, to mówi, dlaczego tak jest? Że nas tak bardzo kusi to, co jest nam zakazane i zabronione. I to jest sedno, tej motywacji, że często my nie wiemy, że to, co wydaje nam się, że chcemy, to jest dla nas. Dla niego nie jest na ten moment, ponieważ on jest w stanie to zepsuć. Natomiast to, do czego doprowadziło jego złe serce, bo jest ciężko to powiedzieć, to niestety jest zły w swoich motywacjach, że z tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej silny, a więc ten klej w pewnym momencie przestał być przeszkodą. Więc włożył swoje fantastyczne, drobne rączki i zaczął to ciągnąć. Patrzał się na mnie, ja mówię, nie wolno. I w pewnym momencie tak mocno pociągnął, że wyrwał wszystko, zniszczył tą półkę, ale dopiął swego i ma dostęp do drukarki. A więc chociaż zrobił źle, chociaż jego serce było w tym okropne, jego motywacje były straszne, dopiął swego. I ja wiem, że ta słodka minka, ona kiedy spojrzy na mnie, to po prostu kruszy wszystko. Natomiast dokładnie tak jest, że Bóg jest zainteresowany naszym sercem i potrzebujemy właściwej postawy wobec tego, co chcemy posiadać. Wobec tego, co chcemy posiadać, ponieważ Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy zdobyli przyjemność z rozdawania, a nie z przyjmowania i nie tylko i wyłącznie ze zbierania tego, co wydaje nam się często, że jest absolutnie dla nas i to jest coś, czego byśmy chcieli. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o czterech operacjach serca, które każdy z nas potrzebuje ciągle i ciągle wykonywać. I może ta metafora operacji jest dla ciebie troszkę przerażająca, ale dokładnie tak jest, że w sensie duchowym potrzebujemy pewnych zmian w naszym wnętrzu, ponieważ kiedy ich zabraknie, to stajemy się ludźmi, którzy są oschli na pomoc, którzy nie są przepełnieni wrażliwością i którym trudno jest rozdawać, ponieważ są tak bardzo przywiązani do tego, co mają, ponieważ tak bardzo kochają to, co mają, że żałują, kiedy dają, że mają problem z dawaniem, że mają problem z byciem wdzięcznym wobec tego, co mają i ciągle dążą do tego, aby mieć więcej. I zamiast rozwijać hojność, rozwijają chciwość. I w kwestiach duchowych rzeczy dzieją się bardzo cicho, dzieją się w ukryciu i ich nie widać. Naszego serca nie jest w stanie zobaczyć nikt, dopóki nie zobaczy reakcji na pewne zdarzenia w naszym życiu. I my czasami hodujemy, mówiąc w cudzysłowie, hodujemy w naszym sercu niewłaściwe kwestie, niewłaściwe motywacje i nie wiemy, że jesteśmy oszukiwani przez diabła, jesteśmy okradani z Bożego błogosławieństwa, które mówi o tym, aby dawać i wtedy będzie nam dane. A więc cztery operacje serca. I sięgniemy tutaj do Starego Testamentu i tu również, kiedy otworzysz piątą Księgę Mojżeszową, rozdział 15, i kiedy skoncentrujesz swój wzrok na wersetach od 7 do 15, piąta Księga Mojżeszowa, piąty rozdział 7 i 15, jeśli chodzi o wersety, to tam będzie klucz tego wszystkiego, na czym za moment się skoncentrujemy. I ten fragment jest dość długi, ale pozwólcie, że go pokrótce przeczytam. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą dał tobie Bóg, to nie zamkniesz swojego serca i nie zaciśniesz przed nim ręki, przed ubogim twoim bratem, lecz otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz mu dostatkiem tego, czego mu będzie brakować. Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegościwa myśl. Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów, i abyś nie patrzył nieprzychylnie na swojego brata i nic mu nie dał. Pozwólcie, że wam tylko króciutko przytoczę dla osób, które może nie zrozumieją do końca, o co chodzi z tym siódmym rokiem. Z tym siódmym rokiem sprawa jest dość prosta. Był to tak zwany rok jubileuszowy, który był obchodzony nieco 7, a tak naprawdę co 50 lat. I to był rok, w którym w społeczeństwie żydowskim były wyrównywane nierówności społeczne i to był rok umorzenia długów. To był rok, kiedy niewolnicy mogli stawać się wolni, a kiedy twoje długi mogły zostać tobie przebaczone i zapomniane. I tak na dobrą sprawę, dlaczego było to raz na 50 lat? Co 7 lat obchodzono tak zwany rok szabatowy, i 7 razy 7 daje liczbę 49, w związku z tym co 50 rok był takim rokiem umorzenia długów, rokiem jubileuszowym. I ten rok był ogłaszany przez kapłana, głównego kapłana. I wtedy w społeczeństwie Żydów tamtych czasów to był rok, kiedy ludzie zapominali, odpuszczali wszystko, co się wydarzyło. Kiedy teraz już to wiesz, to troszkę łatwiej jest spojrzeć na ten fragment. Idziemy dalej. Ochotnie będziesz dawać, a serce twoje nie będzie smutne, że dajesz. Za to bowiem błogosławić będzie twój Bóg, Pan, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, dlatego nakazuję ci, otwieraj szczodrze swoją rękę przed bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Szczodrze go obdarujesz swoje trzody. Tu jest mały problem, bo mało kto z nas hoduje bydło. Z twojego gumna. I to jest dobre pytanie, czym jest gumno. Więc gumno to jest, ja już wiem, to jest pomieszczenie, to jest miejsce, w którym mucono zboże, w którym przechowywano później też, przechowywano plony. Więc już nam jest prościej to zorientować. Po naszemu możemy nazwać, że to jest spichlerz, piwnica, jakkolwiek byś tego nie nazwał. Jest to gumnem. A więc z twojej tłoczni, tu już mamy troszkę prościej, tym, czym ubłogosławił ciebie twój Bóg. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, że Pan Bóg twój wykupił cię, dlatego ja nakazuję ci to dzisiaj. I tak na dobrą sprawę, kiedy przeczytaliśmy ten fragment, to jest jeden bardzo prosty wniosek, który płynie z tego fragmentu, że Bóg pragnie pomagać ludziom. Że w Bożym sercu jest to, aby dawać i pragnie pomagać. I my potrzebujemy zaszczepić tą część Bożego serca w swoim sercu, aby współczuć, aby być człowiekiem, który dostrzega potrzeby, aby być człowiekiem, który pragnie dawać i czerpie niesamowitą radość z samego faktu dawania, nie oczekując nic w zamian. A tak zupełnie przypadkiem, co jakiś czas może okazać się, że Bóg daje tobie zdecydowanie więcej niż dałeś. Ale jest to tylko wspaniały efekt uboczny. Jest to wspaniałe Boże błogosławieństwo, że nagle dostajesz coś, co w ogóle nic na sobie nie zasłużyłeś. I kiedy wczoraj siedziałem jeszcze wieczorem, kiedy rozmyślałem nad tym słowem, kiedy zastanawiałem się nad tym, to nagle do naszego telefonu zadzwoniła jedna nasza przyjaciółka i powiedziała, że ma dla nas wspaniałe prezenty dla naszego syna. I to jest niezwykłe, ponieważ ja odebrałem te rzeczy, zaniosłem je do pokoju i myślę sobie, to jest fajne, to jest kolejna fajna zabawka, którą będę musiał sprzątać, no ale niech już będzie w naszym pomieszczeniu. A potem dostałem SMS-a, że uwierz mi, będziesz się cieszył z tego prezentu. I kiedy sami rano obudził się, kiedy weszliśmy do jego pokoju, on był taki podekscytowany, że oto ma swój nowy motorek, po którym może będzie jeździć. I co fascynujące, ma mopa i ma miotę. On uwielbia zamiatać pomieszczenia. I nagle zobaczyłem jego radość i pomyślałem sobie, wow, jak niesamowite było to, że chcę mówić na temat dawania, że chcę mówić na temat przyjmowania i nagle ktoś obdarował mnie czymś, co sprawiło niesamowitą frajdę mojemu synowi. To jest niezwykłe, ponieważ Bóg chce nas nauczyć radości z dawania, radości z przyjmowania i nauczyć nas właściwej motywacji. A więc, kiedy mówię o tych czterech operacjach serca, to chcę jeszcze podkreślić ważną rzecz, że to jest najważniejsze, aby nasze nastawienie, naszego wnętrza było zawsze radosne, a nie było smutne. Będąc odpowiedzialnym za naszą hojność, jeśli chcesz podjąć pełną odpowiedzialność za to, co dajesz i w jaki sposób dajesz, musisz podjąć w pierwszej kolejności odpowiedzialność za swoje serce, za to, co się tli w miejscu, w którym podejmujemy nasze decyzje, w miejscu, w którym kotują się nasze emocje, w miejscu, w którym decydujemy o tym, co zrobić, czego nie zrobić, w miejscu, w którym decydujemy o czym myśleć, o czym nie myśleć. To jest właśnie nasze serce. Więc kiedy czytam listy Pawła, to między innymi czytam w liście do Koryntian o tym, że Bóg miłuje i kocha, czyli tak naprawdę wspiera tego, kto hojnie i ochotnie chce rozdawać. I o tym mówi drugi list do Koryntian, że jeżeli postanowiłeś sobie w swoim sercu, nie z żalem, nie z przymusu, czasami może być tak, że ja wyciągam tą kartę i myślę sobie, okej, pójdę dzisiaj do bankomatu, wyciągnę wszystko, i przekażę te pieniądze jakiejś osobie, albo przekażę te pieniądze na jakieś cele charytatywne, albo przekażę te pieniądze do kościoła, albo przekażę te pieniądze jeszcze na coś innego. A nagle twoja żona mówi, zwariowałeś? Zwariowałeś? Nie rób tego. Nie możesz tego zrobić, ponieważ zabraknie nam pieniędzy, zabraknie nam środków do tego, aby funkcjonować dalej w kolejnym tygodniu. I wtedy może się zrodzić w moim sercu taka myśl, że mimo wszystko dam, ale może się pojawić żal, może się pojawić jakiś taki przymus, ale Bóg kocha i wspiera tego, który chętnie i ochoczo rozdaje. Bo Bóg chce zmienić nasze nastawienie i to jest niesamowite, że to ty i ja decydujemy o tym, co się dzieje w naszym sercu. Jeśli jesteś blisko Boga, jeśli jesteś blisko Chrystusa, to jesteś blisko ludzi, jesteś blisko tego, aby być hojnym, jesteś blisko tego, aby hojnie rozdawać. I pierwsza operacja, jaką Bóg chce dokonać w naszym sercu, to jest operacja, która ma oczyścić nas z chciwości i z samolubstwa. I Księga Jozuego wspomina na początku wspaniałe słowa. To jest w pierwszym rozdziale, w 8 wersecie jest napisane, że niechaj nie oddala się ta księga. I mowa jest o niczym innym, jak o Bożym Słowie, o Biblii. Niech nie oddala się ta księga od twoich ust. Więc czytaj ją, rozmyślaj nad nią, spotykaj się z nią tak często, jak tylko to możliwe. Rozmyślaj o tym, co przeczytałeś we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko to, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze, bo wtedy poszczęści się w twoim życiu i wtedy będzie ci się powodziło. I wiele ludzi uwielbia ten fragment, ponieważ lubi tę chwilę, kiedy czyta sobie jakiś psalm, kiedy nad nim rozmyśla, kiedy to dotyka jego serca i kiedy czuje się lepiej. Ale Boże Słowo oprócz tego, aby rozmyślać, mówi o tym, aby postępować według tego, co jest napisane w tym Słowie. A w Bożym Słowie jest napisane, aby dawać, ponieważ jest to o wiele lepsze niż brać. Bo w Bożym Słowie jest napisane, aby dawać hojnie, a nie żeby trzymać dla siebie. I to jest niesamowite, ponieważ kiedy czytamy, kiedy wrócimy do tego fragmentu Piątej Księgi Mojżeszowej, kiedy przejrzysz się wersetom 7 i 8, to możesz tutaj przeczytać dokładnie takie słowa. Jeśli by jednak był u ciebie jakiś ubogi w jednej z twoich bram, innymi słowy, jeśli jest ktoś ubogi, ktoś potrzebujący w twoim najbliższym otoczeniu, w twojej ziemi, na twoim podwórku, w twoim bloku, w twojej miejscowości, w twojej wiosce, w twoim mieście, w twojej dzielnicy, gdziekolwiek jesteś, w twoim miejscu pracy, w miejscu wśród twoich znajomych, w miejscu, w którym dał tobie Bóg, w miejscu, w którym Bóg ciebie postawił, to nie zamkniesz przed nim swojego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed bratem, ale otworzysz przed nim swoją rękę i pożyczysz i dasz mu to, czego będzie mu brakować. I to jest pierwsza operacja, że Bóg chce nas uwolnić od samolubstwa, że Bóg chce nas uwolnić od chciwości, ponieważ to, że jesteśmy skoncentrowani na sobie, nie zmienia się z wiekiem, nie zmienia się, kiedy przybywa tobie lat, wcale ludzie nie stają się coraz bardziej otwarci, wcale ludzie nie stają się coraz bardziej hojni, ponieważ to nie działa w ten sposób, że dorastasz, że stajesz się coraz starszy i nagle jesteś coraz lepszy. To tak nie działa. I w każdym czasie i na każdym etapie naszego życia Bóg potrzebuje uwalniać nas i my potrzebujemy badać swoje serce, rozumieć co się dzieje w naszym wnętrzu, aby pozwolić Bogu wycinać z nas i oczyszczać nas z samolubstwa i chciwości. Bo problemem nie są pieniądze. Problemem nie jest to, co chcemy mieć, ale problemem jest miłość do pieniądza i zakochanie w rzeczach materialnych, zakochanie w tym, czego tak bardzo byśmy chcieli. Można mieć wiele i być chciwym i można mieć niewiele i również być chciwym. Więc może myślisz sobie, ja naprawdę nie mam zbyt wiele w moim życiu. Ale ja wiem, kto ma i to on powinien dawać, ponieważ ja mam mało, mi należy się otrzymywać. I wielu ludzi ma taką wyuczoną bezradność, ma taką wyuczoną manierę, że okej, ja nie jestem przygotowany do tego, aby dawać, ponieważ mam niewiele. Ja jestem właśnie od tego, żeby być tym, który będzie beneficjentem tego, który ma dużo i to do niego dotyczy ten fragment, aby dawać. To jest chore myślenie. W każdym momencie, czy mam wiele, czy mam niewiele, mogę być hojny i mogę rozdawać. Mogę być hojny i mogę wierzyć w Bożą zasadę, że kiedy otrzymuję, kiedy sieję jedno ziarno, mogę spodziewać się owocu. I druga operacja, to jest operacja, kiedy potrzebujemy zamienić swoje serce ze smutnego w radosne. Ponieważ wielu ludzi czasami coś daje, ale odczuwa smutek i odczuwa przygnębienie. Ojku, znowu dałem. Kiedy ja otrzymam? Ojku, znowu coś rozdałem. A może by tak, kiedy ktoś mi coś dał? I samolubstwo może nas zaatakować, zanim damy. Zanim dasz, może zaatakować ci chciwość i niechęć do tego, aby komuś coś dać. Ale żal i smutek mogą nadejść wtedy, kiedy już coś dajesz. I to jest równie silna, równie straszna pułapka, jaka może dopaść nasze serce. Ponieważ w Bożym Słowie jest napisane, że ochotnie będziesz dawał, twoje serce nie będzie smutne, że mu dajesz, ponieważ będzie błogosławić tobie Bóg w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. Więc jeżeli chcesz zbadać swoje motywacje, to sprawdź siebie, czy naprawdę kiedy dajesz, nie odczuwasz potem smutku i żalu. Wiele razy odczuwałem smutek i żal, kiedy coś rozdałem. Wiele razy byłem podekscytowany i podniecony wręcz faktem, kiedy Bóg nagle miał wrażenie, że przemawia do mnie, aby komuś na przykład coś kupić, aby komuś coś zasponsorować, aby komuś dać jakieś pieniądze, aby komuś dać coś, co stanowiło wielką wartość dla mnie. I byłem tym podekscytowany, pomyślałem sobie, ale będzie świadectwo. Będę mógł powiedzieć, że komuś coś dałem i że odebrałem głos z nieba, jestem święty, jestem naprawdę niesamowity. Odebrałem Boży głos, byłem w kościele, odebrałem Boży głos, to był głos prosto z nieba i chciałem coś dać, ale kiedy przychodziło dać, czułem się tak dziwnie. Przecież to jest moje, to są moje pieniądze, to ja na nie zapracowałem. Kiedy może już coś dałem, popatrzałem, że jeszcze ta osoba nie była nawet zadowolona z tego, że mu coś dałem. Myślę sobie, człowieku, po co ja ci coś daję? Ty nawet nie jesteś zadowolony dlatego, że ci daję. A więc w naszym sercu może pojawić się smutek i żal, kiedy coś dajemy. I powiem wam taką kolejną ciekawą historię z mojego życia. Dla mnie jest ciekawa, dla ciebie może niekoniecznie. Czasami jest tak, że mój mały syn zjada takie drobne kawałeczki chlebka. Najpierw co prawda zjada szynkę, która jest na tym chlebku, potem zlizuje masło. W ostateczności dopiero zjada ten chlebek. I kiedy jest na tym etapie samego chlebka, bez szyneczki i bez masełka, to jest moment, kiedy on jest w stanie się ze mną podzielić tym. No i wiecie, jak to robią rodzice zakochani, szczególnie kiedy to jest pierwsze dziecko, to podejrzewam, że tak jest bardziej. Więc możecie sobie wyobrazić, że Kuba jest moim kochanym Samuelem. No i on sobie coś tam je. No wiadomo, że nie da się powstrzymać, więc jak podchodzę, coś mu tam robię, nie? I on wtedy tymi swoimi drobnymi paluszkami bierze ten kawałek, który naprawdę już jest zmęczonym kawałkiem chleba. Patrzy na mnie i mówi, am. Ale kiedy to już jest w moich ustach, to jest chwila zastanowienia się. On nie wie, że tak naprawdę ma ten chleb dzięki mnie. Ja często zapominam, że ten chleb mam dzięki Bogu. Ale w moim sercu rodzi się, ty bestio, to ja haruję całymi dniami. To mnie nie ma w domu. A ty nie chcesz mi dać tego kawałka zmęczonego chleba? Nie wykąpię ci dzisiaj za to. A więc, kiedy widzę w nim tą chęć dawania, ale z drugiej strony widzę, że pojawia się smutek i żal. Czasami robię go w balona i połykam całą jego rękę, a on jest wtedy zadowolony, śmieje się. Ale dokładnie czasami tak jest w naszym życiu. Jest to sformułowane w języku psychologii jako wyrzuty sumienia kupca. Być może miałeś kiedyś tak, że kupiłeś coś fajnego. Kupiłeś może coś drugiego, ponieważ był świetny sprzedawca, to fajnie wyglądało, to dobrze pachniało, to wydawało ci się absolutnie potrzebne. Kupiłeś ten samochód, kupiłeś ten ciuch, kupiłeś ten perfum, kupiłeś tą książkę, kupiłeś tą biżuterię, cokolwiek tam sobie zamarzysz, kupiłaś te buty i wracasz do domu i myślisz sobie, 48 para. I patrzysz i zastanawiasz się, kupiłem ten samochód, ale nie mam pieniędzy, aby go ubezpieczyć. Myślisz sobie, kupiłem te ciuchy, właściwie mi się nie podobają do końca. Skupiłem tą biżuterię, po co mi ona? Kupiłem jeszcze to czy tamto i nagle opada ten entuzjazm i myślisz sobie, co ja zrobiłem? Kupiłem sobie kolejną gitarę, kupiłem sobie kolejny jakiś instrument, kupiłem sobie coś, tak myślę, po co ja to kupiłem? I wiele ludzi w chwili impulsu, w chwili takiego pragnienia serca nabywa coś, ale bardzo szybko to oddaje. I ten fenomen nie dotyczy tylko zakupów. Ten fenomen, myślę, że zdarzył się tak w twoim życiu, że zapragnąłeś czegoś, kupiłeś, a nagle myślisz sobie, oddaję to, nie potrzebuję tego. Ale podobnie może się wydarzyć, że jesteśmy posłuszni głosowi Ducha Świętego w naszym życiu i chcemy coś dać, ale nagle przychodzą wyrzuty sumienia, ale po co? Przecież to jest moje. Dlaczego ja mam coś dawać? Potrzebujemy strzec serca, kiedy dajemy i wtedy, kiedy już coś daliśmy. Wielu ludzi daje, bo czuje, że musi. Wielu ludzi chce rozdawać, ponieważ czuje presję, a potem żałuje, że dali. Z Bożego punktu widzenia żal, który może się pojawić w naszym sercu, nie jest czymś właściwym. Tak na marginesie chciałbym zapytać, czy ktoś chciałby mi dzisiaj dać 100 zł? Część z was już podejrzewa, że to jest ustawiona scena. Ale tak nie jest. Ty mi jesteś winny jeszcze za kilka prezentów, na które się składaliśmy. Teraz ci przypominam. Ale nie musisz mi ich oddawać, jest 50 rok, 7 razy 7. To jest niebezpieczne dawać ci ten pieniądz, ale dam, sprawdź, czy on jest prawdziwy. A nie przyzwyczaję się do niego, ja wiem, że historia królów akurat tobie nie jest obca, ale zostaw go w spokoju. Okej. Okay. Fajnie jest dostać czasem stówkę, nie? Zostawmy te pieniądze na chwilę na boku. A pomyślmy o tym, w jaki sposób zwalczyć żal, kiedy coś daliśmy i potem żałujemy. Zwalczyć żal to najprościej jest załapać właściwą perspektywę i za moment to nam się wyświetli, że wszystko, co mamy, tak naprawdę nie jest nasze. Że wszystko, co mamy, to tak naprawdę nie jest nasze. Ja bardzo jestem wdzięczny za to, że Kuba dał mi te 100 zł i sobie myślę, że mogę tobie ją dać, tą stówę. Gdzie jest ten koszyk, w którym zbieraliśmy kolektę? Ukryłeś go. To jest twoja stuwa, co chciałbyś z nią zrobić? Jest presja! 80 osób na sali. Dostałeś kasę. Ja zaryzykowałem. I teraz co się pojawia w jego sercu? Punkt pierwszy, że jest samolubny i chciwy. I teraz wszyscy na sali, chciwy, samolubny. Ale ty możesz sprawdzić, czy naprawdę jesteś chciwy i samolubny. Okej. Okay. Super, wielkie brawa dla Seby. Ja obiecuję, że te pieniądze zostają w tym koszyku. I dokładnie tak jest, że my potrzebujemy złapać właściwą perspektywę, że to, co mamy, tak naprawdę do końca nie jest nasze. To jest nasze na takiej zasadzie, że Bóg nam to daje, abyśmy tym zarządzali. Bóg dał Kubie te 100 złotych, nieważne w jakich okolicznościach i nieważne w jaki sposób. Po to, aby on nim zarządzał. Kiedy zapytałem tutaj, czy ktoś jest w stanie dać mi 100 złotych, był jedyną osobą na sali. Reszta albo podejrzewała, albo bała się, albo nie ma przy sobie akurat w tym momencie. I naprawdę nie planowałem tego, żeby dać te pieniądze potem dalej Sebastianowi. Ale to było niezwykłe. I popatrzcie, jaką lekcję możemy wszyscy wyciągnąć, że tak naprawdę właściwa perspektywa dotycząca moich pieniędzy i wszystkiego, co mam, to jest perspektywa, że zostało mi to dane. Do tego, abym tym zarządzał. I od mojego serca zależy, czy jestem skłonny, aby dawać, i czy jestem skłonny, aby pielęgnować sobie samolubstwo i chciwość, albo później jeszcze, czy czułem żal, kiedy dałem komuś pieniądze, kiedy dałem komuś cierpliwość, kiedy dałem komuś miłość, kiedy dałem komuś przebaczenie, ale nie dostałem tego w zamian. I jak temu zapobiec, jest bardzo prosto. Uświadamiając sobie, że od początku to nie było twoje, że od początku to nie było moje, że to jest dzięki Bogu, ponieważ Psalm 24 mówi, że własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. On ją bowiem osadził wśród mórz, on ją utwierdził rzekami. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Wszystko, co masz w swoim życiu, czy tego chcesz, czy nie chcesz, czasami nam się wydaje, że to mamy dzięki sobie, ale tak naprawdę mamy to dzięki Bogu. Jeśli wydaje ci się zbyt mocno, że masz to dzięki sobie, to masz problem z tym, aby rozdawać, aby żyć hojnie. I trzecia operacja uwalnia wolność i hojność w naszym sercu. Więc to jest operacja, którą Bóg przeprowadza w naszym życiu, aby uwolnić w nas wolność do tego, aby być hojnym, aby dawać. To jest wolność od materializmu, to jest wolność od przyzwyczajenia tego, że do naszych rąk kleją się rzeczy, które posiadamy, ponieważ chcemy, aby one były tylko dla nas, abyśmy nimi mogli tylko dysponować. Chęć posiadania rozwija w nas samolubstwo, ale chęć posiadania i rozdawania rozwija w nas hojność. Więc dzisiaj nie obdarowujemy nikogo tym słowem, które wspomniałem, nie obdarowujemy nikogo tłoczniami, nie obdarowujesz nikogo gumnem, nie obdarowujesz nikogo, ja wiem, że to można różnie zrozumieć to słowo, ale proszę was, nie myślcie teraz o tym, że obdarowujesz ludźmi jakimiś rzeczami, które przeczytaliśmy w tym fragmencie, ale możesz szczodrze błogosławić ludzi i rozdawać to, co posiadasz. Ponieważ osoba szczodra to jest taka osoba, która rozdaje obficie, rozdaje w dużej ilości, nie boi się tego, nie odczuwa żalu, ponieważ wie o tym, że może być tym błogosławiona, ale nie jest to jej jedyną motywacją. Pierwsza operacja oczyszcza nas z chciwości i samolubstwa. Druga operacja zmienia nasze serce ze smutnego w radosne, kiedy daje i uwalnia nas od żalu. Ale trzecia operacja uwalnia w nas Boży gen, aby być hojnym w dawaniu, aby być wolnym od chęci posiadania, ale mieć wolność w rozdawaniu. I to jest coś, co Bóg chce zmienić w naszym sercu i nie zrobi tego bez naszej decyzji. I kiedy zastanawiasz się, co może być kluczem, to kluczem jest dokładnie to, co jest napisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 2 wersecie, abyśmy się przemieniali, abyśmy przemieniali nasze umysły, abyśmy przemieniali to, w jaki sposób myślimy, w taki z takiego ludzkiego sposobu w Boży sposób. A w Bożym stylu myślenia jest, aby rozdawać i aby dawać, ponieważ to jest zasada, która płynie we wszystkich historiach biblijnych, że Bóg jest zainteresowany i kocha dawać, kocha rozdawać, ponieważ dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, każdemu z nas, aby móc połączyć się z Ojcem w niebie. To jest niezwykłe, że Boże Słowo mówi o tym, że Bóg w swojej miłości do ludzi, którzy przeciwstawili się Mu, do ludzi, którzy ze swojej chciwości i samolubstwa postanowili żyć na własną rękę. Ludzie, którzy odczuwają smutek w dawaniu, nie chcieli przyjąć tego, co Bóg dla nich zrobił, czyli dał Chrystusa, żyją po swojemu, gromadzą skarby na ziemi, ale nie gromadzą ich w niebie. Wobec tych wszystkich ludzi, czyli wobec mnie i ciebie, Bóg zdecydował się zesłać swojego najukochańszego Syna, Chrystusa Jezusa, po to, abyśmy Go co zrobili? Abyśmy Go zamordowali, zabili, abyśmy Go zhańbili. Ale tak naprawdę dzięki tej śmierci Jezusa na krzyżu mamy wolność i mamy niesamowitą możliwość posiadania kontaktu z Bogiem. I to, co zrobił Bóg w całej tej historii, to jest niezwykłe, ponieważ pokazał, że diabeł i tak jest pokonany. I Chrystus został wzbudzony z martwych. I Chrystus następnie wstąpił do nieba. I Chrystus króluje i rządzi. I Chrystus jest w stanie wygrać każdą walkę w twoim życiu, ponieważ ostatnia walka, którą stoczy z diabłem, już wiemy, że jest wygrana. I Chrystus jest w stanie stoczyć, pomóc tobie stoczyć walkę w twoim sercu, aby nie być dłużej chciwym, aby nie być dłużej samolubnym, ale aby hojnie i szczodrze rozdawać, aby nie odczuwać żalu. I to jest walka, którą ty i ja potrzebujemy w naszym życiu przeżyć, aby doświadczyć wolności w dawaniu, aby doświadczyć wolności, aby być hojnym. I kiedy powoli kończymy, kiedy to wszystko dobiega końca, to chcę powiedzieć o ostatniej, czwartej operacji, że w tym wszystkim Bóg rozbudza i uczy nas być wdzięcznym. I to jest niezwykłe, i to jest niesamowite, i to jest fundament, że kiedy brakuje w nas wdzięczności, że kiedy brakuje nam wdzięczności, bo tak na dobrą sprawę, tak z ręką na sercu, przyznaj, czy naprawdę możesz powiedzieć, że tobie wszystkiego brakuje i jesteś na skraju tak wielkiej biedy, że jutro nie jesteś w stanie już przeżyć kolejnego dnia. Nikt z nas nie jest w takiej sytuacji. Żyjemy w kraju, w którym naprawdę trudno o taką sytuację. I Bóg chce zaspokajać każdego, chce zaspokajać i dawać każdemu, aby niczego mu nie brakowało. Jakby niczego mu nie brakowało. I w tym wszystkim tak na dobrą sprawę piłeczka leży po naszej stronie. To wszystko leży po naszej stronie. Decyzja należy po naszej stronie. Jeżeli chcesz nauczyć się być hojnym, jeżeli chcesz nauczyć się nie odczuwać żalu, jeżeli chcesz, aby te operacje były wykonane w twoim sercu, to musisz być jedynie otwarty na to, aby Bóg zrobił to w swoim życiu. I musimy nauczyć się być wdzięczni, ponieważ fragment w piątej księdze Mojżeszowej mówi, że będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Bóg twój wykupił cię, dlatego ja nakazuję ci to dzisiaj. I kiedy czytam dzisiaj, kiedy czytasz o tym, że Izrael był niewolnikiem w Egipcie i że był pod panowaniem Faraona, to nic innego jak być pod panowaniem i wpływem diabła. To nic innego jak być niewolnikiem własnych pragnień, to nic innego jak być niewolnikiem reklam, to nic innego jak być niewolnikiem tego, co wielu ludziom na tym świecie wydaje się, że trzeba mieć, aby wieść dobre i błogosławione życie. Ale nie musisz być niewolnikiem tych rzeczy. Możesz być wolny od tego, możesz być wolny i uwolnić swoje serce do dawania, będąc najpierw wdzięcznym, że kiedyś byłeś niewolnikiem, ale Bóg sprowadził na ziemię Chrystusa, aby przyniósł wolność do twojego życia, aby dał tobie tą wolność. I kiedy w 2015 i w 2016 doskonale rozumiałem tę zasadę, I kiedy przyszedł 2017 rok, i kiedy nie spodziewałem się, że diabeł zaatakuje mnie chorobą, kiedy nie spodziewałem się, że nagle dojdę do miejsca, w którym zacznę się zastanawiać i troszczyć o to, co będzie się działo dalej w moim życiu, to nie zrozumiałbym, że jednak jest jeszcze jakiś problem w moim sercu, że jednak jest jeszcze jakiś problem, z którym powinienem się rozprawić, że Bóg jest dobry i że po mojej stronie pozostaje być wdzięcznym za moją żonę, że po mojej stronie pozostaje być wdzięczny za moje dziecko, że po mojej stronie pozostaje być wdzięczny za kościół, w którym jestem, że po mojej stronie pozostaje być wdzięcznym za chleb, który dostaję codziennie od mojego ojca, że jestem wdzięczny za to, co wszystko dostaję w swoim życiu, że jestem wdzięczny za to, że Bóg mnie wyleczył i uzdrowił. Jestem wdzięczny za to, że obiecuje mi, że moja przyszłość jest dobra. Jestem wdzięczny Bogu za to, że przenosimy się z tego miejsca w nowe miejsce. Jestem wdzięczny Bogu za to i Ty powinieneś być za to wdzięczny, że perspektywa zmiany Twojej pracy, zmiany Twoich zarobków, zmiany Twojego biznesu jest tak naprawdę za rogiem i nigdy nie wiesz, kiedy to się stanie. Możesz być wdzięczny za to, co masz, a Bóg chce dawać Tobie więcej i więcej. Możesz być wdzięczny za przyjaciół, których masz. Możesz być wdzięczny za kościół, który otacza Cię opieką i troską. Możesz być wdzięczny za swoją żonę. Możesz być wdzięczny za swoje dzieci. Możesz być wdzięczny za Boże działanie w Twoim życiu. Możesz być wdzięczny za każdą obietnicę, którą Bóg skierował do Twojego serca przez Boże Słowo albo przez innego człowieka. Możesz być wdzięczny albo niewdzięczny i decyzja należy do mnie i do Ciebie. I dlaczego Bóg każe, abyś pamiętać, że byli niewolnikami? Właśnie dlatego, aby być wdzięcznym. I są dwie reakcje, kiedy coś w naszym życiu otrzymujemy. Kiedy ja przyzwyczaiłbym się, że od Kuby dostaję 100 zł codziennie, to jestem prawie ustawiony na każdy miesiąc. I mógłbym po prostu się do tego przyzwyczaić, kiedy nastałby dzień, kiedy Kuba nie dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, mam dla Ciebie 100 zł, to pomyślałbym sobie: ej, co Ty wyprawiasz? Mi się to należy. Ty mnie do tego przyzwyczaiłeś. Ty sprawiłeś, że ja się czułem bezpiecznie i nagle Ty chcesz mi to zabrać? Ale inaczej jest, kiedy ktoś otrzymuje coś co jakiś czas, to jego reakcja jest: wow, ale jestem wdzięczny, nie spodziewałem się i nagle coś otrzymałem. Dlatego potrzebujemy być nieustannie wdzięczni Bogu za wszystko, co mamy. I kiedy czuję się podle, kiedy czuję się źle, kiedy przychodzi do mojego życia strach o jutro, kiedy przychodzi strach o ilość pieniędzy na koncie, kiedy przychodzi strach o możliwość spłacania kredytu, kiedy przychodzi strach o dzieci, kiedy przychodzi strach o pracę, kiedy przychodzi strach o cokolwiek, to ja potrzebuję wycofać się z tego punktu strachu do miejsca, kiedy staję i dziękuję Bogu za to, co On już mi dał, wierząc w to, że będzie mnie błogosławił i On jest w stanie przeprowadzić Ciebie i mnie przez każdy strach, ponieważ Bóg nam nie udziela strachu, ale udziela Tobie ducha zwycięstwa, abyś mógł przejść zwycięstwo przez wszystko. Jest w stanie pokonać każdą złą motywację, każdą złą rzecz i sprawdzić, aby każda operacja właściwie przebiegła w Twoim sercu, abyśmy stali się wszyscy hojni, abyśmy szczodrze rozdawali. Nie daj się okraść z błogosławieństwa, jakie Bóg ma dla hojnych ludzi. Nie daj się okraść z błogosławieństwa, jakie wypływa, kiedy jesteś wdzięczny. I jeśli chcesz tego, jeśli pragniesz tego, aby oddać Bogu chwałę, aby oddać Bogu wdzięczność i podziękować Mu za to, to powstań teraz razem ze mną, podnieś swoją rękę i niech dojdzie do nas ta prosta myśl, że Bóg naprawdę się o nas troszczy, że na dobrą sprawę niczego Tobie nie brakuje, ale jeśli brakuje, to On jest w stanie zaspokoić każdą potrzebę. Ale nie szukaj przez niewłaściwą motywację, nie szukaj chęci otrzymania tej nagrody, nie koncentruj się na nagrodzie, koncentruj się na tym, aby być hojnym. Koncentruj się na tym, aby być wdzięcznym. Koncentruj się na tym, aby nie czuć w sobie chciwości, aby nie czuć w sobie żalu. I my podnosimy teraz do Ciebie, Ojcze Jezu, swoje ręce. I dziękujemy Tobie za nasze rodziny. Dziękujemy Ci za to, że się o nas troszczysz. Dziękujemy Ci, że dajesz nam tak często uzdrowienie. Dziękujemy Ci, że dajesz nam swój codzienny chleb, fizycznie i duchowo. Dziękujemy Ci, że Ty się chcesz o nas troszczyć i dajesz nam wiele możliwości, dajesz nam wiele rzeczy, dajesz nam pracę, Ojcze. Błogosławię tych wszystkich, którzy nie mają pracy i modlę się razem z nimi, aby mogli być może zmienić swoją pracę, albo żeby mogli zostać zupełnie nową pracę, Ojcze. Błogosławię każdego człowieka, który prowadzi własny biznes w tym miejscu, abyś Ty dodawał nowych kontrahentów, abyś Ty dodawał klientów, abyś Ty rozwijał wizję tych przedsiębiorstw, abyś Ty dodawał tym ludziom więcej kreatywności i wizji do tego, aby zrobić to w Twój sposób, Jezu. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo i modlimy się o to, aby każda z tych operacji przebiegła właściwie na naszym sercu. Ty pomóż nam badać motywację i pomóż nam sprawdzać nasze serca, abyśmy naprawdę nauczyli się oddawać Tobie wdzięczność, oddawać Tobie chwałę za wszystko, co mamy, złapać właściwą perspektywę, że cokolwiek mamy, tak naprawdę mamy od Ciebie. I dziękujemy Tobie, Jezu. Oddajemy Tobie za to chwałę. I dokładnie tak jest, że kiedy myślę o wdzięczności, to przypominam sobie ten moment, kiedy przestałem być niewolnikiem. Chociaż tym niewolnikiem byłem krótko, bo od narodzin przez 16 lat, kiedy zdecydowałem się powierzyć swoje życie Bogu. Czy byłem wtedy w pełni świadomy, gdzie Bóg mnie prowadzi? Absolutnie nie. Czy wiedziałem o tym, do jakich miejsc Bóg mnie zaprowadzi, z jakimi ludźmi pozwoli mi się poznać, jakie rzeczy chce mi dać, jak piękną żonę chce mi dać, jak wspaniałe dziecko, jak wspaniałą przyszłość chce mi dać? Absolutnie tego nie wiedziałem. Ale kiedy dochodzi do mnie, że potrzebuję być wdzięczny, to czasem jest tak, wiele razy się tym dzieliłem, że widzę przed oczami dwie drogi. Widzę tą drogę, w której teraz jestem. I widzę fragment, który mówi o tym, że Bóg ma o mnie dobre myśli. I widzę ten fragment, gdzie Bóg mówi, że chce zaspokoić wszystko, co będzie mi brakować. I widzę gdzieś oddali, widzę tą drugą drogę, którą mogłem podążać, gdyby nie decyzja w wieku 16 lat. Widzę tą drogę, która jest daleka od Boga. I nie wiem, jak ta droga do końca wygląda, bo być może ona jest piękna, ładna, bo być może jest z pozoru bardzo podobna do tej, która jest teraz. Ale brakuje w niej Chrystusa. Ale brakuje w niej tego, który jest jedyną drogą do naszego Boga. Bo w tej drodze, na której jestem teraz, ona prowadzi mnie do wieczności, do spędzenia czasu z Bogiem. Ale na tej drugiej drodze nie mam żadnej pewności, że spotkam się z Chrystusem w niebie. Wprost przeciwnie. Na tej drugiej drodze ona jest prosto do piekła. Ona jest prosto na zatracenie. Ona jest prosto do tego, aby skończyć swoje życie tu na ziemi, aby nie spotkać się już nigdy z Bogiem. I być może Ty dzisiaj kroczysz tą drogą, której ja mówię, na której ja już jestem. Drogą, w której potrzebujesz być wdzięczny. Drogą, w której potrzebujesz być blisko Chrystusa. I wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Ale być może jesteś na tej drodze, którą ja czasem już widzę za mgłą, ponieważ wybrałem tą właściwą. Ale Ty ciągle po niej kroczysz, Ty ciągle na niej jesteś. I być może nie brakuje Ci wiele. A być może brakuje Ci dużo. I zastanawiasz się, Boże, po co Ty mi jesteś, skoro ja mam wszystko? Albo zastanawiasz się, Boże, gdzie Ty jesteś? Ja nie mam nic. I kiedy jesteś na tej drodze, to chcę Ci powiedzieć, że i jedno, i drugie jest w stanie zaspokoić Chrystus. I jeśli szukasz, jeśli czegoś potrzebujesz i nie wiesz, czego potrzebujesz, to jest tym Chrystus. Jeśli chciałbyś nawiązać ten kontakt z Chrystusem, kiedy jesteś na tej drodze bez Jezusa i chciałbyś nawiązać ten kontakt, to pomódl się ze mną krótką modlitwą. To będzie szybka, krótka modlitwa, ale jeśli Twoją motywacją jest nawiązać relację z Bogiem, jest to szczere, to ona gwarantuje Tobie sukces, a że tą relację jesteś w stanie nawiązać. Pomódlmy się wszyscy razem. Panie Jezu, stojąc w tym miejscu, chciałbym podjąć decyzję, aby w drodze mojego życia pojawiła się Twoja osoba, osoba Jezusa. Ja potrzebuję Ciebie. Do tej pory być może tego nie wiedziałem, że to, czego mi brakuje, to Jezus Chrystus, który wypełni moje życie, który zaspokoi każdą potrzebę i który poprowadzi moje życie do wieczności z Tobą. Który przebaczy każdy mój grzech, który pozwoli zapomnieć o złej przeszłości, który pozwoli nauczyć na nowo cieszyć się życiem, w którym będę wolny do tego, aby dawać. Ponieważ przyjąłem tak wiele, przyjąłem zbawienie od Ciebie dzisiaj. Bo wyznaję to moimi ustami, w co uwierzyłem w moim sercu, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. Jest w stanie pokonać śmierć, jest w stanie pokonać każdy zły moment w moim życiu. Oddaję swoje życie Tobie. Ty je poprowadź. Amen.